każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady i komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. Dzisiejszy program to przede wszystkim rozmowa z kierownikiem drużyny Falubasu Zielona Góra. Swoją drogą Tomasza Walczaka już trochę dawno nie było w naszym magazynie, więc już za chwilę ta rozmowa. Poruszyliśmy w niej bieżące kwestie związane z klubem i zawodnikami Falubasu, także nowości regulaminowe i omówiliśmy pokrótce terminarz Ekstraligi na sezon 2019 z meczami Falubasu. Panie Tomaszu, listopad to wbrew pozorom taki pracowity miesiąc dla chociażby pracowników administracyjnych klubu w kwestii chociażby procesu licencyjnego, a kierownik drużyny to w tym czasie może sobie, jak to się mówi, parawan w ciepłych krajach rozstawić. Czy są takie obowiązki, o których przeciętny kibic nie ma pojęcia w tym martwym tak zwanym okresie listopad, grudzień?
Jeśli któryś z kierowników drużyn w Polsce potrafi zarządzać zza parawanu w ciepłych krajach, to jak najbardziej polecam. Świetna rozrywka. No niestety nie jest tak łatwo i trzeba pewnych rzeczy dopilnować. Ja jestem tutaj na miejscu, dwóch naszych trenerów jest spoza Zielonej Góry i pewne rzeczy wykonują, że tak powiem, moimi rękoma i muszę dopilnować pewnych spraw, które oni założyli. Także jest dużo zajęć, grupa spora ilość młodzieżowców, którzy w tym roku trenują, ta najmłodsza, prawie jest 14 chłopców w tej najmłodszej grupie, którzy trenują. Jest grupa 6 juniorów licencyjnych, którzy są w tak zwanym rygorze 6-dniowym w tygodniu treningu, więc jest czego pilnować. Jest też Olek Janas, który tutaj oczywiście pomaga i tu wielkie słowa podziękowania, wielkie zaangażowanie trenera Janasa w przygotowania chłopców do sezonu i tych najmłodszych do tego, żeby w przyszłości wypełnić wymóg licencyjny, jakim jest zdanie licencji dla tych najmłodszych.
O przygotowanie jeszcze chciałem pana w późniejszej części naszej rozmowy dopytać, a tak może z takich bieżących kwestii. Od kilku dni znamy już oficjalny terminarz Ekstraligi na sezon 2019. Jak pan się tak po prostu zapatruje na ten harmonogram rozgrywania meczów z poszczególnymi rywalami?
No kalendarz jak kalendarz. Co roku jest inny, co roku na ten temat jest wiele rzeczy do powiedzenia. Komuś pasuje, komuś nie pasuje. Wszystko się wyjaśni po kilku kolejkach. W jakich to jest dyspozycji, jakie kto ma możliwości. Nie ma dobrego, nie ma złego. Po prostu trzeba jechać tak jak kalendarz jest ułożony. Na początek drużyna z Torunia. Ja zawsze wychodzę z założenia, że fajnie na ten pierwszy mecz pojechać na wyjazd, ponieważ jest to początek wiosny, pogoda jest kapryśna, oby w tym roku było inaczej. I tak naprawdę, jeżeli my nie pojeździmy za dużo na swoim torze, to nie będzie to dla nas żaden handicap, że mamy mecz pierwszy u siebie. Wręcz odwrotnie, drużyna toruńska, wiadomo, ma tor z dachem, więc możliwości treningowe są spore. Oczywiście my też możemy wyjechać w jakieś cieplejsze miejsca. Jakieś plany już z Adamem Skórnickim mamy, gdyby ta pogoda u nas nie dopisywała, ale jednak to jest właśnie swój tor, na którym moglibyśmy potrenować, oby się to udało. Dalej patrząc, maj ciekawy pod względem szlagierowych meczów.
No bo szybko derby, już miesiąc po inauguracji, prawda? 5 maja.
Tak, majowe derby, majowy mecz z Unią Leszno. Fajna gratka dla kibiców, ale tak naprawdę spoglądając na składy drużyn, wszystkich drużyn ekstraligowych, bo ogólnopolskie media donoszą o tym, że ta drużyna z Lublina jest słaba, ale ja bym był spokojny o tą drużynę, bo to jest Ekstraliga. Ci zawodnicy też inne pewnie nakłady finansowe poczynią, zakupy nowego sprzętu i to są też klasowi zawodnicy, którzy potrafią jeździć, potrafią zdobywać punkty. Zresztą wielokrotnie pokazali, czy to w przeszłości w drużynach ekstraligowych, czy w turniejach indywidualnych, gdzie naprawdę odgrywali znaczące role.
I chociaż niektórzy zawodnicy drużyny z Lublina mówią, my to w play-offach może pojedziemy. Niektórzy się śmieją, niektórzy gdzieś tam przecierają oczy ze zdumienia, ale takie opinie było słychać.
Ale na początku jest 8 drużyn, które mają 0 punktów i każdy może wystartować w play-offach, a równie dobrze ci najsilniejsi teoretycznie mogą wylądować poza tymi play-offami, więc z dużym takim respektem należy podejść do tych wszystkich dywagacji i wieszania medali, bądź dopisywania komuś spadków, także trzeba być skoncentrowanym na każdym meczu. Trzeba mocno się do tego przykładać. Każda drużyna jest bardzo mocna. Weźmy pierwszy z brzegu GKM Grudziądz, który wzmocnił formację juniorską, który był, że tak powiem, piętą achillesową tej drużyny. Do tego Kenneth Bier, drużyna z Częstochowy, która jest bardzo mocna. Dodatkowo świetny trener Marek Cieślak.
A tak jeszcze wracając do terminarza, pewne nowości są, to chociażby te mecze w piątki rozgrywane. To jest jakaś różnica dla, nie wiem, dla przy obsłudze takiego meczu dla zawodników, bo jakoś tak się przyjęło, że to takie niedziele mamy żużlowe, a teraz piątki też będą.
To prawda, jeśli chodzi o zawodników, to myślę, że tutaj nie będzie z tym żadnego problemu, bo to są zawodowcy, nie potrafią sobie z tym doskonale poradzić. Myślę, że dla organizatorów, dla gospodarzy takich spotkań może to być troszeczkę utrudnieniem, ponieważ na przykładzie naszego klubu wiem, że wiele osób funkcyjnych są to osoby, które na co dzień pracują, są na etatach i wiadomo, przed meczem trzeba być dużo wcześniej. Ciężko będzie nam prawdopodobnie zmontować cały skład, że tak powiem, osób funkcyjnych, które obsługują mecz. Może kibice tego do końca nie wiedzą, ale wiele osób musi być już 5-6 godzin przed meczem. Ja jestem standardowo 8, a nawet i wcześniej godzin przed meczem. I po raz pierwszy, można powiedzieć, się z tym zmierzymy.
Na szczęście nie będzie wyzwanie.
Na szczęście nie ma tych meczy wiele w piątek na naszym torze. No akurat zaczynamy pierwszą rundą i to będzie taka, mi się wydaje, próba generalna. Ale pierwszy mecz, euforia, myślę, że każdy na to czeka. Tak samo i osoby funkcyjne jest taką fajnym entuzjazmem do tego podejdą i myślę, że akurat w pierwszej kolejce nam się to powinno udać, ale tam nad tym czuwa Tomek Szymankiewicz, który doskonale to wszystko organizuje, współpracuje i jestem spokojny, że może będą jakieś delikatne problemy, ale uda nam się to wszystko fajnie zorganizować.
Kolejna nowość to wszystkie mecze, absolutnie wszystkie w telewizji i to też nowość na dwóch kanałach różnych.
No tak, są obawy, że przełoży się to na frekwencję na trybunach. Ja myślę, że nie ma takiego zagrożenia, bo kto ma przyjść na mecz, kto jest takim szalonym, wielkim fanem klubu, to zawsze na tym stadionie się znajdzie. Ale dla tych, którzy nie mogą wyjechać na wyjazd, no jest to świetna wiadomość, bo każdy mecz wyjazdowy będę mógł sobie obejrzeć. Wiadomo, dla tych kibiców Trudno jest jechać do Lublina. Ja nie mówię tylko o naszej drużynie zielonogórskiej, ale jest to kawałeczek drogi i w poniedziałek pójść do pracy. W tym przypadku na przykład piątek jest świetną sprawą, bo soboty zazwyczaj są wolne i ktoś może wziąć sobie jeden dzień wolnego, pojechać. To jest też świetny rejon, gdzie można sobie parę rzeczy pięknych zobaczyć i połączyć to z jakimś wyjazdem. I tutaj akurat piątki, tak jak mówię, są dobre i złe strony, zawsze znajdą się malkontenci i osoby, które będą przychylne temu pomysłowi, ale poczekajmy, dajmy szansę temu pomysłowi i zobaczymy, jak to się po tym sezonie poukłada, jakie wnioski wyciągnie Ekstraliga i czy będzie sens dalej to kontynuować.
A czy w regulaminie zaszły jakieś zmiany, może jakieś takie mniej znaczące, o których pan wie, o których głośno się nie mówi gdzieś tam w opinii publicznej?
Regulaminy są cały czas konstruowane, zmieniane. Najważniejszą rzeczą to jest, tak jak wcześniej już pewnie media donosiły, instytucja gościa, który będzie mógł być junior w klubie drugoligowym na pozycji juniorskiej. Wracamy do sytuacji sprzed kilku sezonów. Nowością jest oczywiście instytucja gościa do 23 roku życia i tu też się otwiera furtka przed kilkoma zawodnikami, którzy mogą, tak jak w naszym przypadku, na przykład Sebastian Niewić może pozostać w klubie. Jest to naprawdę zawodnik przyszłościowy z wielkim potencjałem, z dużymi ambicjami, który może odnieść sukces w przyszłości w startach w drużynie ekstraligowej, ale na tą chwilę potrzebuje jak najwięcej jazdy i jeśli nie będzie w stanie wywalczyć sobie w drużynie zielonogórskiej takiego stałego miejsca w podstawowym składzie, to będzie oczywiście w drużynie drugoligowej startował i będzie nabierał tego doświadczenia. Musi być w stałym kontakcie z jakimkolwiek meczem ligowym.
Sebastian Niedźwiedź podobno Wandę Kraków wybrał, tak? I właśnie w tej drużynie będzie w drugiej lidze w instytucji tak zwanego gościa występował. To jest dobry wybór, pana zdaniem?
No takie nieoficjalne informacje jeszcze gdzieś pojawiły. Tak, jest to jeden z klubów, który Sebastian rozpatrywał. Jeśli tam trafi, to To uważam, że jest to dobry wybór, ponieważ...
nie ma jakichś wielkich gwiazd, prawda? Wręcz przeciwnie.
Będzie tam prawdopodobnie jeden z liderów, który będzie mógł systematycznie startować, być spokojny o 4, a nawet 5 biegów w meczu. Ja myślę, że na 100% 5 biegów w meczu pojedzie. Tu chodzi przede wszystkim o to, żeby on jak najwięcej jeździł, tak? I to jest dobra drużyna dla niego, właśnie pod tym względem, że będzie mógł tam pełnić rolę jednego z czołowych jeźdźców.
O tych przygotowaniach jeszcze chciałem pana dopytać na początku naszej rozmowy. Pan o tym wspomniał. Wszystko zgodnie z planem jak na razie przebiega?
Tak, mamy dzisiaj dużą grupę chłopców, tak jak wspomniałem, 14-osobową w tej grupie najmłodszej, którzy będą przygotowywani zarówno do licencji na 250 cm, w kategorii 250 cm, jak i dla tych zawodników, którzy będą zdawali licencję w kategorii 500 cm sześciennych.
A kto ostatecznie te zajęcia prowadzi? Bo tam wiem, że mieliście kogoś jeszcze dobrać, że nie Zygfryd Łojko jednak, tylko ktoś inny.
Jest podział na grupy. Nad wszystkim czuwa jak zwykle nasz niezawodny Olek Janas i dogląda wszelkich przygotowań, korzysta z pomocy i wiedzy między innymi Radka Walczaka, trenera akrobatów, który przygotowuje 6-osobową grupę naszych chłopców po licencji i ta najmłodsza grupa z ostatniego naboru, 14-osobowa, która przygotowuje się pod opieką trenera boksu i kingboxerów pana Tadeusza Dudy.
Czy jakieś elementy sportu walki, od razu zapytam, są tam wprowadzane dla tych młodych chłopców?
Odbyły się do tej pory 2 treningi, to są tak zwane treningi ogólnorozwojowe. Jest zabawa, to są 10-12-letni chłopcy, bardzo fajna grupa, bo w końcu wracamy do tych podstaw szkoleniowych, do tych korzeni, gdzie już takich 10-12-latków możemy kształtować i przygotowywać do sezonu i naprawdę są to profesjonalne przygotowania. Oprócz tego chłopcy mają jeszcze w sobotę basen, w czwartek mogą przyjść, właściwie nie mogą, tylko muszą przychodzić na zajęcia ogólnorozwojowe na sali, gdzie gramy w piłkę, w koszykówkę, w siatkówkę, są ćwiczenia rozciągające. Tam na zmianę jest i Adam Skórnicki, i Aleksander Janas, pojawia się czasem Krzysztof Jabłoński, także mamy całą grupę trenerów i sporą grupę chłopców do przygotowania. Wszystko to fajnie wygląda. Mam nadzieję, że w najbliższych sezonach wrócimy do pięknej tradycji, którą było szkolenie w Zielonej Górze i to z efektami, nie tylko ilościowo, ale również będzie to szkolenie jakościowe i pojawią się u nas chłopcy, którzy będą skutecznie w przyszłości mogli rywalizować na torach.
Czas szybko leci, zdaje się, że już w styczniu pierwszy obóz tych najmłodszych, tak? W górach. Czy możemy szczegóły tego zgrupowania już teraz zdradzić?
Cyklicznie co roku Radek Walczak organizuje wraz z akrobatami. To będzie bardzo duża grupa akrobatów. Jest to trening bardzo wydolnościowy. Pojedzie tam szóstka, albo prawdopodobnie siódemka naszych juniorów po licencji i oni będą przygotowywali się pod okiem Radka. Jedzie tam też Adam Skórnicki, który też będzie doglądał tego szkolenia. Jest to bardzo intensywny trening. Jedzie tam też Patryk Dudek, wiem, że Grzegorz Zęgota się też na te obozy wybiera co roku.
A jaka to jest data?
To jest początek stycznia, teraz przepraszam, nie pamiętam z głowy i ci chłopcy tam pojadą, będą mocno trenować z relacji corocznych. Patryka zawsze wspomina, że jest to taki obóz przetrwania, można powiedzieć, także trzymam za chłopaków kciuki i mam nadzieję, że wrócą jeszcze silniejsi.
Bo pierwsza drużyna uda się do Szklarskiej Poręby w lutym, tak? Tutaj sprawdzony cykl.
Tak, 10 lutego co roku udajemy się do resortu Norweska Dolina w Szklarskiej Porębie. Z tego miejsca bardzo dziękuję już gospodarzom za ponowne przyjęcie naszego zespołu w swoje progi. Czujemy się tam fajnie, mamy zaplanowane też jak co roku można powiedzieć zajęcia na nartach zjazdowych, na nartach biegowych, coś w terenie. Odnowa biologiczna jest, mamy to na miejscu zapewnione, możemy sobie korzystać. Są świetne warunki i myślę, że te 5 dni, które tam spędzimy, nie będą tylko treningami, ale też integracyjnie. Jest kilku chłopaków, jest Niki Petersen, jest Martin Waculik, jest Norbert Krakowiak, którzy, że tak, wchodzą do drużyny i te kilka dni, myślę, że przed sezonem dobrze nam zrobią.
A coś jeszcze w najbliższych tygodniach będzie się działo z udziałem Falobazu, o czym powinniśmy wiedzieć? Oprócz tych takich standardowych kwestii typu przygotowanie, obozy i tak dalej?
Jest to teraz okres, w którym chłopcy wchodzą w taki mocny reżim treningowy i tak naprawdę odrywanie ich się od zajęć do przygotowania do sezonu nie jest dobrym pomysłem i staramy się tego unikać. W tej chwili jeszcze Norbert Krakowiak jest na tak powiem, przesuniętym troszeczkę odpoczynku, ale reszta chłopaków już mocno trenuje, są w tym cyklu, już wchodzą w taki główny cykl treningowy i myślę, że trzeba to tak zorganizować, żeby nie przeszkadzać im w tych przygotowaniach. Kilka dni temu odbyliśmy też badania lekarskie, które miały na celu zbadanie składu masy ciała. Jest to też przydatne do tego, w jakim kierunku w cyklu treningowym przyjdzie. Wiem, że zawodnicy, którzy trenują indywidualnie, korzystają z tych wyników badań i pod tym kątem też trenują.
To jak już tak rozmawiamy a propos młodzieżowców, mówił pan o Norbercie Krakowiaku. Ja chciałem o Mateusza Tondera zapytać. On się zdecydował na kontrakt zawodowy. To jest taki odpowiedni moment w jego karierze na taki, mam wrażenie, poważny krok?
Mateusz już w zeszłym sezonie dużo rzeczy wykonywał, czy organizował sobie indywidualnie. To było zamierzone, żeby go w tym kierunku przekonać, żeby się jednak zdecydował na kontrakt zawodowy. To jest najlepszy moment, ponieważ on już za wiele czasu nie ma. To już jest ukształtowany zawodnik, który potrafi skutecznie rywalizować i na płaszczyźnie juniorskiej i w meczach ligowych, także myślę, że będzie czuł się pewnie, aczkolwiek zawsze może liczyć na pomoc klubu, zawsze może się do nas zwrócić i zawsze będziemy wyciągali do niego rękę, jeżeli będzie taka potrzeba, zresztą w przypadku innych zawodników, którzy są w zielonogórskiej drużynie.
A w kwestii takich kontraktów, formalności, to Krzysztof Jabłoński podpisał kontrakt warszawski z Falubazem, czy już tylko chce się skupić na pracy z młodzieżą?
Powiem szczerze, że ja nawet nie wiem, czy Krzysztof podpisał kontrakt warszawski.
Bo tak rozmawiałem z nim pod koniec sezonu i mówi, zawsze mogę podpisać kontrakt warszawski, to nie wiem, zobaczymy, co będzie. I tak właśnie w sumie na prezentacji nigdzie nie było ogłaszane, że Krzysztof Jabłoński jest formalnie zawodnikiem Falubazu. Tak myślałem, że zapytam przy okazji całkowicie.
Naprawdę nie mam tej wiedzy, czy Krzysztof podpisał. Szczerze się tym nie interesowałem, ale na pewno jest trenerem technologicznym naszych młodzieżowców i nie wyobrażam sobie w ogóle innego scenariusza, żeby Krzysztofa nie było w Zielonej Górze. Jest to świetny fachowiec, doskonały człowiek i wielokrotnie pomagał naszym młodzieżowcom w ustawieniu sprzętu, w zawodach, w technice jazdy. Człowiek, który powinien być w Zielonej Górze.
A Aleks Gardziński jest formalnie jeszcze zawodnikiem Falubazu?
Tak, Aleks Gardziński podpisał kontrakt warszawski w Zielonej Górze i z tego, co się orientuję, to szuka sobie klubu, w którym mógłby w przyszłym roku startować. Myślę, że na poziomie drugiej bądź pierwszej ligi. To wszystko myślę, że wyjdzie w trakcie sezonu, bo jak historia zawsze pokazuje, to te początki są takie, że później kluby szukają nagle zawodników i ci, którzy trzymają tak zwane ciśnienie, to mogą na tym dużo skorzystać.
To jeszcze jedna ostatnia kwestia, którą chciałem poruszyć w tej rozmowie. Ostatnio w Bydgoszczy odbył się halowy turniej piłkarski dla Tomasza Goloba. Tam też byli przedstawiciele Falubazu. Pan też był na trybunach, zdaje się. Obserwował pan te poczynania, jak wrażenia z tego turnieju. Dużo postaci nie tylko ze środowiska żużlowego, prawda? Wielu znanych sportowców tam gościło.
Tak, świetna inicjatywa byłych mechaników Tomka Goloba. Ja byłem zupełnie prywatnie z córką, ale uważałem, że należy być na takim spotkaniu, takim evencie. Doskonale to wszystko się udało. Frekwencja może nie była porywająca, ale ci, którzy byli, to naprawdę tym bardzo mocno na trybunach uczestniczyli. Ostatnimi czasy rzadko mam okazję przebywać na trybunach, ale ta atmosfera naprawdę była fajna. Były momenty wzruszające, kiedy Tomek zawitał na to spotkanie. Świetnie zorganizowane. Mocno się wszyscy postarali i chwała za to. Naprawdę jestem pełen podziwu.
Tyle kierownik drużyny Falubazu Tomasz Walczak, a my mamy materiał właśnie z tego charytatywnego turnieju piłkarskiego dla Tomasza Goloba prosto z Bydgoszczy od naszych kolegów z Radia PIK, za który im serdecznie dziękujemy. Tam na miejscu było sporo przedstawicieli Falubazu, chociażby Patryk Dudek, Piotr Protasiewicz, Andrzej Chuszcza, oni w tej imprezie uczestniczyli, pomagali mistrzowi, także chociażby były znakomity piłkarz ręczny Sławomir Szmal, a materiał rozpocznie się od wypowiedzi samego Tomasza Goloba, którego witano gromkimi brawami.
Dostałem tak wiele dobrych słów. Spotkało mnie dzisiaj po raz pierwszy na tej hali tak wielu wielkich sportowców. Mam tu na myśli Anitę Włodarczyk, wielkiego szmala. Dla mnie to jest wielka moc i wielkie wsparcie, dlatego że rzeczywiście pod koniec mojej kariery dowiedziałem się, że mam tylu przyjaciół. Wydaje mi się, że sport w naszym kraju i na świecie to jest jedna wielka rodzina. I wtedy, kiedy ja jeździłem, wspomagałem wiele małych osób, rodzin i dzieci, które tego potrzebowały, nigdy nie myślałem o tym, że ja kiedyś będę też potrzebować wsparcia. Wsparcia, które jest bardzo ważne w takim momencie, jak człowiek się znajduje. Nigdy, przyznam się, że nie myślałem o takiej rzeczy, która mnie spotkała, a jednak, więc rzeczywiście muszę podjąć tę walkę i będę robić wszystko, żeby w jak najkrótszym czasie zdobyć ponownie tytuł mistrza świata. Ta droga będzie na pewno wyboista i moim marzeniem jest, żeby z powrotem powrócić na nogi, żeby stanąć i żeby można było w sposób prawidłowy patrzeć na dalsze rzeczy.
Wiadomo, że najważniejszy jest szczytny cel. Gramy dla Tomka, ale obecność Sławomira Szmala to jest nie lada gratka dla kibiców. Długo pana trzeba było namawiać, żeby wziąć udział w takiej akcji?
Nie. Ja biorę udział w wielu akcjach charytatywnych, ale ja mówię, rodzina sportowa to jest przede wszystkim, tworzymy rodzinę i trzeba trzymać się razem. To, że jesteśmy tutaj wszyscy wspólnie, to pokazuje, jaką tworzymy jedność, a wartość dodatnia tego jest ta, że zgromadzimy ludzi, którzy, mam nadzieję, pomożemy Tomkowi w jego trudnej sytuacji.
No i z tego, co się zorientowaliśmy już, to Sławomir Szmal nie lubi próżności. Kiedy była propozycja uczestnictwa, to nie żeby się tutaj pojawić niczym statysta, tylko żeby zagrać.
Tak, lubię aktywnie spędzać czas, pomimo mojego wieku, ale moim inicjatywą było przede wszystkim, żeby towarzystwo z piłki ręcznej i stworzyliśmy własną drużynę pod nazwą Handball Legends.
Aktualny indywidualny mistrz świata na żużlu Bartosz Smektała gra dla mistrza. Nie było trzeba dużo namawiać. Pomagamy. Najlepszemu w historii.
Oczywiście, jak tylko jest okazja, zawsze pomagamy. No i fajnie tu przyjechać dla takiego mistrza.
Jak to wszystko wyglądało, jeżeli chodzi o etap przygotowań? Spontaniczne skrzyknięcie się czy treningi?
Jeśli chodzi o zawodników, no to nie musieliśmy się przygotować, bo my cały czas jesteśmy w treningu, a nasi mechanicy, myślę, że reprezentują bardzo dobry poziom sportowy, jeśli chodzi o piłkę nożną. Także zrobimy wszystko, żeby to dzisiaj wygrać.
Marku, Tomasz Golob to pewnie jeden z pierwszych idoli w dzieciństwie.
Oczywiście, jak najbardziej. Tomasz Golob razem z Jarkiem Hampelem to takie ikony, które co tu dużo mówić. Jak ja zaczynałem, no to oni byli w sztosie, tak? Także fajne dzisiaj wydarzenie i to na pewno zostanie tutaj w pamięci kibiców.
Znany dziennikarz sportowy, Marcin Feddek, przede wszystkim bydgoszczanin. Ciebie na pewno nie trzeba było długo namawiać, żeby wystąpić w takim turnieju dla przyjaciela.
Absolutnie nie. Od początku byłem w kontakcie z chłopakami, którzy to organizowali, z mechanikami Tomka i właściwie zrobiłem, co mogłem, tak? Bo jeszcze postarałem się zdobyć parę gadżetów od chłopaków z reprezentacji, żeby było na aukcję. Nikt nie odmawia. Powiedziałem, że dla Tomka to ściągali koszulki i oddawali rękawice jak Fabian, bez żadnego problemu. I po prostu musiałem tu być. Mimo, że dzisiaj mój Liverpool gra z Manchesterem i generalnie byłbym w Liverpoolu, to jednak dzisiaj musiałem być tutaj.
Pomoc finansowa jedno, ale ta mentalna jest ważniejsza, żeby pokazać Tomkowi, że jesteśmy z nim.
Cieszy mnie to, że jest tyle osób, że jest tylu znakomitych obecnych byłych żużlowców. To pokazuje, że ta rodzina żużlowa jednak o nim pamięta, bo najważniejsze dla niego jest to, żebyśmy cały czas dawali mu sygnał, że wiemy, że jest, że ma problemy, że potrzebuje pomocy, ale że my go nie zostawiamy, bo ciężko będzie mu w ogóle się odnaleźć w tej sytuacji w najbliższych miesiącach, może latach, ale my musimy pokazywać mu, że ciągle wiemy, że jest i że może nas liczyć.
Rozumiem, że w twoim przypadku nie jedna bramka strzelona z dedykacją dla Tomka.
Oczywiście, no. Specjalnie przywiozłem Sebastiana Milę, nie widzę innej możliwości, żeby wygrać ten turniej. Powiedziałem Tomkowi, że tak jak on zawsze przychodził i przyjeżdżał na jakieś turnieje, to zawsze zarażał wszystkich swoim optymizmem i generalnie tym, że on musi wygrać. On nienawidzi przegrywać, ja też nienawidzę przegrywać i dlatego jest Sebastian Mila, żeby nam pomógł dziennikarzom wygrać ten turniej i tyle.
Jeden ze strzelców pierwszych goli w tym turnieju. Człowiek, który uważany jest za prawdziwego goleadora, Janusz Morzeszkowski, mechanik żużlowy, ale też współorganizator tej imprezy. Była taka dodatkowa siła dla Tomka, żeby strzelać te bramki?
No cieszę się, że strzeliłem akurat pierwszą bramkę w turnieju, w którym jesteśmy współorganizatorem. Szanujemy każdego przeciwnika. To są bardzo mocne drużyny, które grają też w ligach szóstek w swoich miastach. Zrobimy wszystko, aby jak najlepiej wypaść i zrobić to dla Tomka przede wszystkim. I odwdzięczymy mu się za całą jego karierę, za to, co zrobił dla nas, dla kraju. I no po prostu Tomek, wielki dzięki.
Były piłkarz reprezentacji Polski, Sebastian Milar. Trzeba było długo namawiać do uczestnictwa?
Nie, absolutnie nie. Tomek to wielki sportowiec, wspaniały człowiek. Po to tu jestem, właśnie po to, żeby nie tylko ja, ale też wielu sportowców, a także i kibiców na trybunach, po to, żeby Tomek poczuł się, że ma wsparcie, że jesteśmy cały czas z nim, że jesteśmy blisko niego, żeby cały czas walczył, nie poddawał się. On całe życie nas zarażał taką zawziętością, takim profesjonalizmem. Dzisiaj postaramy się troszkę wlać tego optymizmu w jego serce.
A kibice wam pomagają?
Oczywiście, widać, że Bydgoszcz żyje żużlem. To jest niesamowite miasto. Bardzo fajnie tutaj spędzić czas. Mam nadzieję, że również i kibice będą mogli swoich idoli, szczególnie na żużlu, spotkać, zrobić sobie z nimi zdjęcie. Ja na pewno będę z nimi robił sobie zdjęcia.
Oby więcej takich inicjatyw. Tymczasem to wszystko w tym programie. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński. Do usłyszenia.
Każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.